Witamy na antenie Radia Maryja pana profesora Mieczysława Ryby z KUL-u. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem poprosić o komentarz do wypowiedzi bodajże wtorkowej Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, który zapowiedział, że w przypadku wygrania przez jego ugrupowanie wyborów to przeprowadzi wręcz pewną taką rewolucję ideologiczną, kulturalną, legalny dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży, wprowadzenie związków partnerskich, przegląd prawa dotyczącego osób transpłciowych. To są postulaty obce i naszej tradycji polskiej, kulturze prawnej, czy też, przecież te są wręcz sprzeczne z aktualnie obowiązującym prawem. Jak pan profesor czyta te postulaty, te zapowiedzi?
No to sprzeczne z konstytucją, to rzekł Trybunał Konstytucyjny. I na wiele lat przed panią Przyłębską, więc sytuacja jest dosyć oczywista. Człowiek, który ciągle mówi o praworządności w Polsce, chce proponować prawo, które jest wbrew konstytucji. No więc najpierw niech spróbuje zmienić konstytucję. Ale to jest kwestia inna. Pamiętamy kiedyś deklarację krakowską czy wawelską Platformy Obywatelskiej, gdzie odwoływali się do tysiącletniego dziedzictwa chrześcijańskiego Polski i do myśli Jana Pawła II i że będą wierni jak po grób temu dziedzictwu. No dzisiaj temu przeczą, twierdząc, że się zmieniła przestrzeń, że się zmieniły okoliczności, że były marsze kobiet, że Unia Europejska naciska. W związku z czym...
Dodajmy jeszcze, Platforma jeździła na rekolekcje do Krakowa. Rok temu w Płońsku bodajże mówił Donald Tusk, całował chleb, że jego mama kreśliła znak krzyża na bochenku chleba. Ile z tej partii, z tego Tuska pozostało do dzisiaj?
No tak, tylko to on posługuje się symbolami, pewną emocją po to, żeby nie tracić umiarkowanych wyborców, bo przecież takich też Platforma ma. Natomiast no z drugiej strony on w tej rywalizacji o elektorat pisowski przegrywa i ma jednak poczucie tutaj porażki, bo o ile Szymonowi Hołowni Platforma była w stanie odebrać sporo głosów i Donald Tusk tutaj się sprawdził, to tyle w sferze rywalizacji z PiS-em, no w żaden sposób. To wszystko stanęło w miejscu, zbudował nad sobą szklany sufit i teraz jednym, wydaje się, z celów Tuska jest eliminowanie opozycji. No najpierw musi się z tym uporać opozycji wewnętrznej, to jest z Trzaskowskim na czele, a on też jest bardzo tutaj radykalny w tych swoich poglądach lewicowych. Przypomnijmy jego deklarację LGBT z początku, kiedy został prezydentem Warszawy. Z drugiej strony on rywalizuje o elektorat i ciągle Platforma ma zakusy SLD. To jest elektorat lewicy.
Nie tyle z PiS-em, co z lewicą właśnie wydaje się teraz w tym kierunku.
Tak, i jeden z pomysłów jest budowanie pewnej jedności całej opozycji, czyli wchłaniania przez Platformę różne tego typu rzeczy. No więc rywalizując, czy zmusić lewicę do takiego aliansu, no stara się podbierać ten elektorat. Ale to było zawsze nieskuteczne do tej pory. Też pamiętajmy, że to jednak tworzy mur między tym elektoratem katolickim, świadomym elektoratem katolickim, a Platformą. Tylko to cóż, Tusk szuka poparcia i tych słupków procentowych już wszędzie. Zachowuje się na sposób sprzeczny, nie tylko w tej materii. Proszę zwrócić uwagę, z jednej strony mówi o tym, jaki on jest antyrosyjski, mimo że był przyjacielem Angeli Merkel i wysługiwał się Niemcom. Z drugiej strony jego europosłowie atakują Polskę na forum Europarlamentu, domagając się utrzymania sankcji finansowych, czyli widzicie osłabienia Ukrainy, bo pośrednio Polska przecież tej Ukrainie pomaga. Cały szereg różnych dziwnych zachowań tutaj antyrosyjski, z drugiej strony radykalnie krytykujący budowę muru na granicy polsko-białoruskiej. Podobno mur na granicy fińsko-rosyjskiej chcą budować Finowie. Ciekawe, czy z taką samą swadą będzie krytykował Finów. No to jest polityk zgrany w moim przekonaniu. Już nawet Berlin nie upatruje w nim nadziei. Dlatego zdjęto go z funkcji przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. To to jest celowe przecież działanie i dla niego symboliczna porażka, bo jednak Tusk miał nadzieję bycia kimś w Europie lub wykorzystania tego wsparcia europejskiego do wewnętrznej gry w Polsce, czyli mówienia, że przywiezie wagon pieniędzy i tak dalej. No ale to jest oczywiście niebezpieczne, bo z punktu widzenia Polski takie hasła szermujące ludzkim życiem, no bo przecież życie dzieci nienarodzonych to są ludzie, którzy są w wieku prenatalnym i jeśli to się rzuca w przestrzeń publiczną, jeśli to się rzuca jako program wyborczy, to jest po prostu rzecz smutna. W ogóle smutna jest kondycja polskiej opozycji, że ona praktycznie w żadnej kwestii nie ma nic takiego pozytywnego do zaproponowania, co najwyżej destrukcję.
No. Donald Tusk ostatnio, że program antypis to jest dobry program, wystarczy tyle i to już jest dobry program.
No ale to negacja centralnego portu komunikacyjnego to jest dobry program, negacja przekopu Mierzei Wiślanej to jest dobry program, nie wiem, negacja Via Carpatia to jest dobry program, czy może programu 500+, no tak dobrze się tak zastanowimy, co ten antypis w istocie musi znaczyć, czy włączanie Berlina, Niemców, którzy wspomagali Rosję przez tyle lat do tego, by mieszali się wewnętrzne sprawy Polski za pośrednictwem Brukseli, to jest dobry program. No tak zastanówmy się, o co tu chodzi, no co to znaczy antypis.
Czy w kontekście teraz próby stworzenia jednej wspólnej listy opozycyjnej, czy takie rozpychanie się Tuska no, na lewicy, jak to wróży temu wspólnemu pójściu do wyborów?
Moim zdaniem nie jest w stanie przelicytować lewicy Platforma w swoim radykalizmie, bo kto może być bardziej LGBT niż sam Biedroń, prawda? I powiedzmy ludzie jemu podobni. Natomiast może utwierdzić ten stany sufit w elektoracie centrowym, takim na pewno już wielu katolików będzie miało potężne wątpliwości moralne, bo to wiadomo, że wyborcze niosą ze sobą skutki moralne, aby zagłosować na Platformę, aby zagłosować na Koalicję Obywatelską. Czy mu się uda zjednoczyć całą opozycję? Być może, jeśli by rzeczywiście została zmieniona ordynacja wyborcza na małe okręgi, no to oni byliby jakoś przymuszani tą arytmetyką do takich ruchów, ale to też nie jest pewne. Tam jest silny opór i w PSL-u, i w SLD, żeby nie podzielić losu, a tym bardziej u Hołowni, aby nie podzielić losu Ryszarda Petru i Nowoczesnej, czy kto dzisiaj się przejmuje tym, co mówi pani Lubnauer lub co mówi Nowoczesna jako część składowa Koalicji Obywatelskiej. Wiadomym jest, że ten byt polityczny nic nie znaczy.
Czyli
jako samodzielny.
Czy twierdzi pan, że na lewicy nie zyska, a tutaj wyborców konserwatywnych może stracić Donald Tusk takimi deklaracjami?
Może utwierdzić szklany sufit. To znaczy on nie straci tych, których ma, bo jest taka część wyborców, dla których rzeczywiście nienawiść do PiSu jest najważniejsza. Tak? Że oni po prostu, żeby odsunąć PiS od władzy, są w stanie zagłosować prawda i na Putina.
Czy jest gdzieś jakaś wytrzymałość materii, że tak powiem technicznie, granice synkretyzmu, gdzie można, do jakiego punktu można łączyć prawicowe i lewicowe hasła, ideały?
Do takiego poziomu, do jakiego jest osadzona ignorancja w społeczeństwie i ona jest dosyć duża, nie tylko w Polsce. Ten cały postmodernizm i ta ideologia prawda, rewolucyjna, która się po Europie rozlała, jest po prostu oparta na ignorancji, na sprzecznościach, na chaosie. To jest tylko zarządzanie emocjami. Praktycznie do żadnej debaty logicznej się tutaj nikt nie kwapi, tylko po prostu ta inwektywy, cenzurę, mowa nienawiści, to są ich typowe hasła.
Emocje, nie argumenty, tak?
Tak. I na tej ignorancji wszystko bazuje, prawda? I na takim mocnej emocji. Ale to jest tylko do pewnego poziomu. Ostatecznie wybory się wygrywa, no bo jest też elektorat prawicowy, taki mocno osadzony i on zawsze głosuje na prawicę, natomiast wybory się ostatecznie wygrywa pewną ofertą dla tych ludzi takich w centrum, czyli takich, którzy nie mają wyrobionych poglądów, ale patrzą na swój własny interes. Więc tu są te kwestie gospodarcze dosyć
merytoryczne istotne. Argumenty przekonują ten elektorat.
Znaczy może nie merytoryczne są też te ideowe, tylko takie powiedzmy materialne, z bieżącej kondycji życia. Czyli czy jak mi się żyje, jak żyje się mojej rodzinie, jak zarobkuję, czy mam pracę i tak dalej, i tak dalej. I tu wydaje mi się, jest ta kwestia fundamentalna. Jeśli PiS-owi uda się opanować do wyborów inflację względnie, no i utrzymać pewien poziom życia gospodarczego, no to nie ma takiego argumentu pozytywnego, który by Platforma była w stanie dać. Powiem więcej, wydaje się, że w tej chwili Tusk jest taką, to się mówi kamienie milowe, niektórzy mówią kamienie u nogi, jest takim kamieniem milowym, czy raczej kamieniem u nogi Platformy. To znaczy on na tyle wizerunkowo jest przez ten centrowy elektorat kojarzony i z Niemcami, a więc i z tą polityką Niemiec promoskiewską. I z pewnymi rzeczami, obciążeniami związanymi z rządami Platformy, afery wtedy się różne pojawiały i tak dalej. Że nie jest w stanie nadać nowego rytmu. To już minęło. To mówię, to Hołownię osłabił, to tyle mu się udało.
A czy, panie profesorze, w tym, co mówi Donald Tusk, w tych postulatach ideologicznych, tej reformy, rewolucji wręcz kulturowej, dopatrywać się jakąś formę takiej landyzacji, teraz szerzej patrzymy, państw Unii Europejskiej, o ignorowanie polskiego prawodawstwa, konstytucji, jakby tego nie było, pójść za tym mainstreamem unijnym, europejskim. Czy tutaj gdzieś to nie trąci troszkę tym?
A nie, no całkowicie to jest główna nadzieja. To znaczy główną nadzieję Platforma czy opozycja upatrywała w tym wsparciu Brukseli. Ono się pojawia jeszcze w Parlamencie Europejskim, już mniej w Komisji Europejskiej, jako element, który zagra na tych Polaków, którzy wiadomo będą przez inflację, przez drożyznę, bo to inflacja, czyli drożyzna, będą w jakiś sposób zaniepokojeni, no więc pokaże wagon pieniędzy idący z Brukseli i obietnicę, że jak on przyjdzie do władzy, to ten wagon przywiezie. Przy silnych sankcjach i silnej presji z Brukseli może to się po prostu uda. Natomiast sama wizyta von der Leyen w Polsce była przyjęta z wielkim rozczarowaniem przez to środowisko opozycyjne, no bo jaki argument dalej stosować? No można ciągle do niego wracać, ale on już nie jest taki ostry, taki mocny. I cały pomysł na Polskę jest taki, niech Polskę wymyśli Bruksela. A Polskę Bruksela wymyśli, że będzie zakaz samochodów spalinowych do 2035 roku. Polskę wymyśli Timmermans w postaci Fit for 55, czyli w istocie doprowadzenie do jakiejś ogromnej biedy, no bo jeśli my w sytuacji, zwróćmy uwagę, w jakiej my jesteśmy, inflacyjnej, zrezygnujemy z nośników, tradycyjnych nośników energii, no to doprowadzimy do tego, że nie wiem, będzie albo ziąb, albo po prostu na nas nie będzie stać. To są jakieś kosmiczne pomysły lewaków, którzy projektują nowe superpaństwo europejskie. Super państwo praktycznie bezbronne, jeśli mówimy o militarnych kwestiach i na przykład w relacji też takiej konfrontacji z Moskwą. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Niemcami, tak jakby to chciała Platforma, czy tam jakiś kraj. Znaczy w sensie tej landyzacji, czy jesteśmy Unią, ale jako państwo. No to w jaki sposób Niemcy by nas obroniły przed atakiem Moskwy? Przecież Niemcy nie mają wojska. Proszę zwrócić uwagę, to wszystko jest na tak cienkich nogach i tak słabe intelektualnie, że wtedy zostają tylko takie emocje, to znaczy jest wśród młodzieży, pojawił się ten trend, prawda, strajk kobiet, to jest pochodna pewnych ideologicznych procesów, więc cóż, no, Platforma krzyczy, że zrobi aborcję. Nie wiem dlaczego, jak ci ludzie nie boją się, a przecież nie są to młodzieniaszki, sądu ostatecznego przed Panem Bogiem przestanąć wcześniej czy później. Też trochę, wydaje mi się, uzasadniony jest żal do naszych duszpasterzy, że oni to powinni cały czas głosić, że tak jest, że politycy też stają przed sędzią tym właśnie najwyższym, czyli przed Panem Bogiem i to są kwestie nie tam bagatelne, prawda, czy podnieść podatki o 0,5%, czy je o 2% obniżyć. To ostatecznie jest kwestia subtelna w perspektywie naszego życia. Natomiast to, czy komuś odebrać życie, czy zakazać, czy chronić to życie, to są rzeczy tak fundamentalne dla polityka, tak obciążające lub go jak gdyby moralnie wynoszące, że to nie można milczeć w tej sprawie. No, może na antenie Radia Maryja, skoro to mówimy, to też jest ważne, żeby to powiedzieć, bo jesteśmy w katolickiej rozgłośni.
Niewątpliwie tak, panie profesorze. Wiele tutaj tych wątków możemy wyodrębnić w tych deklaracjach i analizować je z różnych punktów patrzenia. Jednak nasz czas jest ograniczony. Bardzo panu dziękuję za tę krótką analizę i rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.